Szkoła dla dzieci, ośrodek dziennego pobytu dla dorosłych i mieszkania wytchnieniowe jako wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Taką wszechstronną pomoc oferuje swoim podopiecznym i ich rodzinom Stowarzyszenie Aktywni w Białymstoku. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier opowiemy, na czym polega pomysł aktywnych, by ta pomoc była skuteczna. Zapraszam.
Bez barier.
Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, wspieranie i promowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej, wychowawczej i rehabilitacyjnej z osobami niepełnosprawnymi, organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, rehabilitacji, opieki i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, popularyzowanie zagadnień dotyczących możliwości zarobkowania i ogólnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, zapobieganie izolacji społecznej ludzi o obniżonym poziomie intelektualnym i wprowadzenie osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w kraju oraz państwach Unii Europejskiej. Takie sobie cele stawia Stowarzyszenie Aktywni w Białymstoku. Naszym gościem jest dziś pani Ludmiła Bogalska, prezes Stowarzyszenia Aktywni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Ludmiło, wasze cele są ambitne, ale jak je realizujecie w praktyce? Ostatnio często mówimy o deinstytucjonalizacji, takie trudne słowo, wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Wydaje się, że aktywni postawili właśnie na to.
To słowo jest trudne i pewnie realizacja tej deinstytucjonalizacji też nie jest łatwa, ale rzeczywiście chyba na to postawiliśmy już dawno.
Jeszcze zanim to słowo stało się modne,
bo w tej chwili nawet we wszystkich konkursach, w programach tak Unii Europejskiej jest taki silny nacisk na to, żeby te usługi społeczne były realizowane w sposób taki pozainstytucjonalny, bo oczywiście potrzebne jest wsparcie osobom z niepełnosprawnością, ale to chodzi o to, żeby nie znajdowali się oni w dużych molochach, w dużych placówkach, w DPS-ach. Już dawno, jeżeli chodzi o dzieci, stwierdzono, że domy dziecka to nie jest dobre miejsce, a jeżeli już, to są to rodzinne domy dziecka, takie do kilkunastu osób. To samo dotyczy niepełnosprawnych i w ogóle ludzi, którzy potrzebują opieki i wsparcia. No więc my już w 2009 roku, kiedy otwieraliśmy ośrodek dziennego pobytu, to ta koncepcja nam przyświecała, że to będzie wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i z innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, bo to tacy ludzie, którzy są no, rzeczywiście z dużymi dysfunkcjami, żeby to wsparcie realizować w formie właśnie takiej niewielkiej, kameralnej placówki, bo od jednej placówki zaczynaliśmy. I to był pomysł na 10 osób, malutka placówka dla osób właściwie z głęboką niepełnosprawnością. Nie ma tego w nazewnictwie, ale de facto osoby kończące edukację w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych to są osoby no, głębiej upośledzone, które poza niepełnosprawnością intelektualną mają szereg dysfunkcji. Innych mają też dysfunkcje ruchowe, zespoły genetyczne, różne złożone schorzenia, całościowe zaburzenia. I taka placówka powstała. Od samego początku koncepcja była jasna, że jeżeli będzie więcej chętnych, to po prostu będziemy tworzyć kolejne miejsce, żeby jak najbliżej klienta, tak możemy powiedzieć, było to miejsce usług, czyli w planie, w przyszłości, w marzeniach była to sieć malutkich, kameralnych, takich sympatycznych miejsc, gdzie to będzie taki system troszkę przypominający właśnie pobyt w domu rodzinnym, ale jednocześnie będzie tam zorganizowane wsparcie, aktywizacja, rehabilitacja, tak żeby te osoby maksymalnie bodźcować, dlatego że osoby, które zakończyły edukację, i zostały, bo tak
poza systemem praktycznie.
Do tej pory bywało, że zostawało bardzo dużo z tych osób poza systemem, bo się nie kwalifikowali do pracy, do udziału w warsztatach terapii zajęciowej, do jakichś innych placówek, to te osoby bardzo tracą, stopniowo pogarsza się ich stan zdrowia, nie wspomnę o w ogóle samopoczuciu, bardzo często pojawia się depresja, ale się pojawiają też schorzenia wszelkie inne, no po prostu, to tak jak trochę jak emeryt, który przestaje pracować i raptem nie ma celu i bardzo często jest to pozostawanie w domu bez właściwie niczego. Poza tym bardzo silne obciążenie rodziny. Jeżeli osoba pozostaje w domu, a wymaga opieki, wymaga no jednak obecności kogoś innego, bo wymaga wsparcia, to absolutnie no, musi ktoś z nią zostać. No więc to taki w ogóle problem był dotyczący całościowo tych rodzin, w których znalazły się osoby z niepełnosprawnością i dorosły. A my jako stowarzyszenie, kiedy zaczynaliśmy w 2002 roku, to zaczynaliśmy od pracy z dziećmi. No to już było 19 lat temu. Oj, 19 lat temu, kawał czasu.
Tak, zaraz będzie jubileusz.
I w tym czasie nasi pierwsi podopieczni po prostu dojrzeli, dorośli i my tak podążając za potrzebami naszych podopiecznych, poszliśmy w kierunku dorosłych, tak? Bo skąd to się wzięło, skąd w ogóle ten pomysł. Ale tak jak pracujemy z dziećmi, bardzo dbając o to podmiotowe ich traktowanie, o to, żeby no, rzeczywiście dbać o ich taki całościowy rozwój, to tu poszliśmy tak samo z dorosłymi. No i te placówki kameralne, plus jeszcze w koncepcji było założenie, że w tych placówkach koniecznie muszą pracować również osoby z niepełnosprawnością. No i rzeczywiście pracują. Jest to grupa, która się systematycznie powiększa. Mamy też pracowników z niepełnosprawnością, którzy są z nami od samego początku, czyli od 2009 roku.
Czyli udało się utrzymać miejsca pracy.
Tak, i pracują i rzeczywiście no, to już są weterani w pracy. No, świetnie sobie radzą.
To powiedzmy, jak wygląda dzień takiego podopiecznego w jednym z ośrodków?
W jednym z ośrodków, bo w tej chwili już są trzy miejsca takie. Jest to ośrodek przy ulicy Staszica 3 na Bojarach. Jest ośrodek przy ulicy Hetmańskiej 35 na parterze i jest ośrodek przy Witosa 17 w lokalu, który jest własnością stowarzyszenia. W każdym z nich jest inaczej, bo miejsce, placówkę, no nawet nie placówkę, tak, ten dom tego dziennego pobytu tworzą ludzie, tworzą podopieczni i tworzy kadra. To jest pewna społeczność i w każdym miejscu ta społeczność jest inna. W ogóle wspaniała rzecz się stała, bo tam się takie nawiązały relacje bardzo interesujące i bardzo dobre, bo zależało nam na tym, żeby osoby z niepełnosprawnością, szczególnie mówię o tych pracujących, wśród personelu pełnosprawnego, żeby nie były traktowane znów jak ktoś, kogo trzeba pouczać, pomagać, kontrolować, tak, pomagać. Oczywiście, że potrzebują wsparcia i to wsparcie otrzymują, ale ono jest dozowane w odpowiedni
sposób. Chodzi o to, żeby nie wyręczać.
Tak, a jednocześnie te relacje są koleżeńskie. To są koledzy i koleżanki z pracy. Oni nawiązali takie relacje, że się niektórzy przyjaźnią, że się spotykają poza pracą, wyjeżdżają. O, właśnie dzisiaj po południu będzie też wyjazd taki integracyjny. Takie sobie robią wypady i to jest świetne, dlatego że oni weszli, ci pracownicy z niepełnosprawnością weszli w zespół i nie są kimś innym, kimś obcym, inaczej traktowani. Nie są inaczej traktowani, tak? Oni jedynie potrzebują czasem wsparcia w takim funkcjonowaniu społecznym, w jakichś sprawach
urzędowych
na przykład, tak? Czasem medycznych. No i tu pomagamy im, bo ta pomoc jest im potrzebna. I w sprawach jeszcze mieszkaniowych, bo to też jest bardzo ważny temat. Oni są pracownikami, oni zarabiają swoje pieniądze, a bardzo często no, mają problem z takim też traktowaniem dorosłym w domu, jeżeli mieszkają z rodzicami. No i tutaj bardzo nam zależy, żeby nasi pracownicy też mogli się usamodzielnić, jeśli chodzi o mieszkalnictwo. I też to robimy pozaprojektowo. Trochę nam się to nawet udaje.
Wychowywaliście sobie tych pracowników, to znaczy są to wasi podopieczni już prowadzeni od, czy wspomagani od dziecka.
Część
przez
z nich,
szkołę, ośrodki dziennego pobytu.
Część naszych pracowników to są nasi wychowankowie, beneficjenci naszych innych różnych programów. No przede wszystkim takiego programu Centrum Aktywności Twórczej. A w ramach zajęć artystycznych i takich różnych jeszcze innych, które tam były prowadzone przez wiele lat od dziecka, bo część z nich znam od drugiego na przykład roku życia. To w ogóle znam prywatnie i zawodowo jako pedagog specjalny, ale w stowarzyszeniu byli od rzeczywiście samego początku. I gdzieś tam kolejno te etapy przechodzili od tego beneficjenta poprzez wolontariusza, praktykanta do pracownika. A w tej chwili też mam jednego praktykanta, chłopca, który przygotowywany jest do pracy w przyszłości. W ramach programu Rehabilitacja 25+, też takie działania możemy podejmować. Także tam od razu można w trakcie tego programu, w czasie pracy z uczestnikami, obserwując i analizując możliwości, dojść do tego tak, czy to będzie beneficjent, czy to będzie osoba, którą można gdzieś będzie właśnie polecać do innych placówek, może na rynek pracy, a może u nas. Więc no, to jest taki czas. To też jest świetna sprawa, ten program Rehabilitacja 25+, taki pomost pomiędzy szkołą, a już potem placówką docelową dla dorosłych, miejscem w życiu już dorosłym. To jest 3 lata na przygotowanie się do tego.
Udowadniacie, że przy odpowiednim wsparciu można wychować niepełnosprawną intelektualnie osobę jako człowieka samodzielnego.
Można, ale trzeba w to włożyć sporo pracy, I trzeba dać szansę tej osobie na takie uzyskanie tej autonomii, samodzielności. Trzeba konsekwentnie pracować i pracować z rodziną, bo to jest w dwóch aspektach. Z jednej strony te osoby mają problem z samodzielnością, bo bardzo często właśnie, jeśli nie są aktywne zawodowo, to są niesamodzielne finansowo. Jeśli są niesamodzielne finansowo, to trudno mówić o jakiejś całkowitej autonomii, dorosłości. A druga strona medalu to tak jak moi pracownicy, którzy pracują, otrzymują wynagrodzenie. Poza tym część z nich posiada również rentę. Są to już jakieś pieniądze pozwalające, no może nie na super warunki, ale jednak na możliwość samodzielnego życia. I tutaj czasem bariera jest w rodzinie. Ale tu pomalutku też nad tym pracujemy, bo to też ważne, nauczyć się pracować na swoim stanowisku pracy, to jest jedno, utrzymać się na tym stanowisku, to jest drugie, bo dostać pracę, a ją utrzymać, to dwie różne sprawy, bo jednak to wymaga takiej systematyczności i tego pokonywania różnych trudności, które się pojawią i kryzysów, które się pojawią, bo one się mają prawo pojawić. A jeszcze kolejna sprawa to właśnie ta samodzielność taka w funkcjonowaniu społecznym, która nie jest łatwa. Życie nie jest łatwe. Różne sprawy urzędowe przerastają czasem osobę pełnosprawną intelektualnie. No więc oni potrzebują takiego wsparcia, ale jeżeli takie wsparcie dostają, to wydaje mi się, że naprawdę mogą żyć samodzielnie i powinni żyć samodzielnie, powinni żyć na miarę możliwości swoich, właśnie w taki sposób niezależny, decydować, jak najbardziej decydować o sobie. Bo to decydowanie o sobie, możliwość zadecydowania o sobie, to jest każdemu z nas bardzo potrzebne.
Czyli jeżeli nasza instytucja ubezwłasnowolnienia zostanie zamieniona na instytucję decyzji wspomaganej, bardzo to ułatwi osobom niepełnosprawnym intelektualnie funkcjonowanie, bardzo. Właśnie samodzielne.
Bardzo. Instytucja ubezwłasnowolnienia jest okrutna. I część naszych podopiecznych to są osoby ubezwłasnowolnione. I ja jestem ogromną przeciwniczką tego, bo i teraz można to przejść. Można to inaczej załatwić i naprawdę, jeżeli ktoś bardzo chce, to daje radę. Część rodziców nie poddało się i nie ubezwłasnowolniło swoich dorosłych dzieci mimo różnych poważnych dysfunkcji. My bardzo też staramy się tłumaczyć, że to nie jest dobra droga. No niestety jednak sporo ciągle osób jest ubezwłasnowolnionych.
Dopóki ta instytucja w polskim prawie funkcjonuje, tak. To będzie ona niestety wykorzystywana.
I szkoda, że nie dotyczy tylko i wyłącznie wyjątkowych, bardzo wyjątkowych sytuacji, takich naprawdę, gdzie jest to, no bo są takie wyjątkowe sytuacje. Ale proszę sobie wyobrazić, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną właściwie w stopniu umiarkowanym, bo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności to nie znaczy, że to jest osoba niepełnosprawna intelektualnie znacznie. Ta osoba jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, ma jeszcze inne dysfunkcje, łącznie ma znaczny stopień niepełnosprawności, ale to jest to mężczyzna bardzo fajny, samodzielny, bierze udział w różnych zajęciach. Taki został ubezwłasnowolniony i nie może już o sobie zupełnie decydować. I powiem szczerze, byłam przekonana, że będzie można tego pana, tego chłopca, bo to jeszcze młody człowiek, właśnie przygotować do pracy. A tu się okazuje, że rodzina stwierdziła, że trzeba go ubezwłasnowolnić i to jest tylko dlatego, że są sprawy majątkowe do załatwienia i po prostu, żeby to uprościć sobie. To jest wygodnictwo, bo to jest uproszczenie sprawy, dlatego że w tej chwili nie trzeba już się nim zajmować.
Macie bardzo pomysłowo rozwiązane sprawy rehabilitacji w swoich ośrodkach. W zasadzie cały czas osoby są rehabilitowane, ale w taki sposób, że nie jest to dla nich kolejna wizyta u rehabilitanta.
No bo rehabilitacja wszystkim się kojarzy z rehabilitantem, łóżkiem, jakimiś tam urządzeniami i to jest rehabilitacja. U nas też jest rehabilitant i pracują rehabilitanci. Są masaże, są ćwiczenia, ale to jest jedna z form rehabilitacji tylko. Takie gabinety rehabilitacyjne też sobie tworzymy i staramy się, żeby aktywność fizyczna również była. Ale rehabilitacja to jest wszystko, co dzieje się w ośrodku od rana przez cały dzień do wieczora. I taki grafik w ośrodku to jest no, właściwie tak wypełniony ten czas, że od godziny 7 do godziny 16:30 przez cały czas są zorganizowane zajęcia. Podopieczni są podzieleni na grupy, część zajęć jest w grupach, część zajęć jest prowadzonych indywidualnie. Zresztą bardzo lubią te indywidualne zajęcia podopieczni, bo to jest taki czas poświęcony tej osobie. I te zajęcia, ja pewnie nie wymienię teraz tego wszystkiego, bo tego jest bardzo dużo. Jest tak dużo, że czasem mamy kłopot, żeby to wszystko logistycznie umieścić, ale rzeczywiście o to nam chodziło, żeby w ciągu dnia nie było czegoś takiego, że oni sobie siedzą i właściwie się nudzą. Bo to jest najgorsze, co może ich spotkać. Nuda nikomu nie służy. A poza tym, jeżeli wrócą do domu, to prawdopodobnie zdążą sobie odpocząć. Tak, bo gdzieś tam usłyszałam kiedyś zarzut, że jak córka wraca do domu, to jest taka zmęczona, że aż musi poleżeć. A to super, bo to znaczy, że się dużo działo i że rzeczywiście to właśnie prawidłowo funkcjonuje placówka. Rano ten czas jest taki luźniejszy, bo oni się schodzą od godziny 7:00, część osób przychodzi bardzo wcześnie, część troszkę wolniej. I te zajęcia są takie właśnie polegające na tym, że sobie po prostu piją herbatę, rozmawiają, schodzą się, spotykają, wymieniają swoje jakieś tam różne informacje. I później kolejne zajęcia zorganizowane. Stała forma zajęć to są zajęcia kulinarne, bo one są bardzo ważne.
I one są uwielbiane przez
tak, to
wszystkich.
Są zajęcia, które są i uwielbiane, i one są rzeczywiście, po pierwsze, dają umiejętności, bo codziennie przygotowując posiłek, no człowiek siłą rzeczy tych umiejętności, tej sprawności w kuchni nabiera. Oni pracują codziennie, grupowo, to tak na przemian, każda z grup, jeżeli w placówce jest, bo podzieliliśmy ich na takie małe grupki, żeby po prostu pracowało się wygodniej. Trudno sobie wyobrazić, że w kuchni raptem stanie 10 osób i będzie razem gotowało. No ale 3-4 osoby jednocześnie pod opieką opiekuna terapeuty i jednej z pomocy przygotowują posiłek. I codziennie posiłek przygotowany jest wspólnie później zjadany przez wszystkich. Także jest degustacja, no jest po prostu obiad.
I to też jest rehabilitacja, dlatego że nam się wydaje, że jedzenie jest proste, wcale nie jest.
Wcale nie jest proste dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcjami różnymi ruchowymi. To bywa bardzo trudne. Ale uczą się obierania, krojenia, gotowania, smażenia i naprawdę są osoby, które sobie cudownie radzą z tym. Pięknie by było, gdyby jeszcze mogły to pokazać w domu i mamy nadzieję, ciągle mamy nadzieję, że tak będzie, że zaskoczą rodziców na przykład, jak ktoś usmaży naleśniki, przygotuje w śniadanie jakieś. Super, to myślę, że to byłoby duża radość. Więc te zajęcia kulinarne to jest bardzo, bardzo istotne. Ale oprócz tego są jeszcze szereg innych zajęć. Są to zajęcia plastyczne, jest ceramika, która jest też bardzo lubiana i produkujemy przepiękną ceramikę ręcznie. Oni robią i użytkowe przedmioty, ale też tworzą rzeźby. Naszą instruktorką jest Patrycja Mnie, która jest rzeźbiarką, artystką, więc bliskie jej sercu jest rzeźbienie. Ale oni też bardzo chętnie wykonują materiały użytkowe, bo jeżeli jeszcze się nam uda gdzieś na jakimś kiermaszu sprzedać, to po prostu radość jest ogromna, że coś, co pracą moich rąk, tak, zostało wykonane, jest jakąś wartością i jeszcze ktoś chciał to kupić i będzie tego używał. To jest cudowne uczucie, także to bardzo ważne. I to też jest taki kierunek, o którym można by w przyszłości myśleć, jeżeli chodzi o kierunki zawodowe, tak, bo tutaj część naszych podopiecznych ma w tym kierunku talent. Zajęcia plastyczne, zajęcia manualne różnego typu oczywiście, czyli takie formy. Mamy też teatr, który jest cudowną formą terapii, rehabilitacji. To w ogóle myślę, że dla wszystkich. Taka terapia i taka socjoterapia od razu się dzieje, bo to jest praca zespołowa. W każdym ośrodku jest grupa teatralna.
Macie też rybki i to jest nie tylko rehabilitacja, ale i terapia, i też moment odpoczynku i takiego wyluzowania zarówno dla podopiecznych, jak i dla pracowników.
To nowa forma, tak naprawdę chyba od 2 lat właściwie. Tak, od 2 lat mamy tą formę wsparcia. To jest po prostu genialne. Rybki i kontakt z akwarystami, z akwariuszami, przepraszam, których poznaliśmy, zaprosiliśmy do współpracy, bo wcześniej widziałam, że oni faktycznie mnóstwo dobrego robią w szkołach dla dzieci, dla młodzieży. I pomyśleliśmy, że może my też spróbujemy. Okazało się to naprawdę strzałem w dziesiątkę. Zaczęliśmy od jednego akwarium w 2019 roku. W tej chwili mamy tych akwariów chyba 6 czy 7, ja już nie wiem, przestałam liczyć. Na Starszica mamy taki, powstał pierwszy kącik wytchnieniowy akwarystyczny. Myślę, że to pierwszy kącik taki wytchnieniowy akwarystyczny w Polsce. To jest miejsce, gdzie stoją 3 akwaria, jest to takie wydzielone pomieszczenie. No, podopieczni od początku do końca się angażują przy uruchamianiu tych akwariów, przy tworzeniu, przy pracy później, bo jednak akwaria wymagają dosyć dużo pracy. To jest utrzymanie czystości, wody w odpowiednich parametrach, czyszczenie, dbanie o ryby, karmienie. A to wszystko jest świetną formą terapii, zajęć, A potem też taka kontemplacja, oglądanie, bycie przy tym akwarium, to jest tak uspokajające.
Bo to jest mikroklimat, bo cudowne to jest światło, miejsce. Bo to jest spokój. Taka
dokładnie
sala doświadczania świata się tworzy.
Ja sama bardzo lubię,
taka żywa.
Bardzo lubię tam sobie usiąść i poobserwować ryby. To jest świetny relaks. Także w każdej placówce w tej chwili mamy takie miejsce. Mamy w mieszkaniu wytchnieniowym akwarium i naprawdę świetnie działa, uspokajająco, wyciszająco. Także jest to jedna z form.
A jak poradziliście sobie z epidemią? Dlatego, że mówiło się o tym z jednej strony, że te duże instytucje opiekuńcze łatwiej sobie radzą, dlatego że są bogatsze i stać je na środki zabezpieczenia osobiste i takie, żeby pomieszczenia były w odpowiedniej higienie utrzymane. A z drugiej strony mówiło się o tym, że właśnie duże placówki to miejsce, gdzie podopieczni są znacznie mniej bezpieczni niż na przykład w domu.
W dużej zbiorowości zawsze łatwiej o kontakt, tak, z chorobą. Myśmy jakoś sobie poradzili nie najgorzej. Uważam, że przetrwaliśmy, mam nadzieję, że przetrwaliśmy, że to się już nie powtórzy, taka sytuacja. Najtrudniej było na początku, właściwie w 2020 roku był ten okres zamknięcia. Taki obligatoryjny po prostu, ale już później nie zamykaliśmy placówek, natomiast my od samego początku bardzo troszczyliśmy się, dbaliśmy o tą właśnie stronę higieny, o ten reżim sanitarny. Były takie dyżury, zresztą to do tej pory funkcjonuje, odkażanie regularne, to jest rozpisane, ponieważ nasi niepełnosprawni pracownicy nieczytający mogliby czegoś nie wiedzieć, to zostało to wytłumaczone, zrobione zostały nawet z piktogramami takie tablice zalaminowane, oni odhaczają tylko tak, mają godziny, kiedy jest wykonywana dezynfekcja, kiedy jest wykonywane właśnie to czyszczenie, sprzątanie, wietrzenie. Więc tak z każdej strony dbamy o to. Dostaliśmy na środki czystości, na rękawiczki i takie inne sprawy. Dostaliśmy też sporo pieniędzy i tutaj to dzięki PFRON-owi nie zabrakło nam na to środków. Więc z jednej strony finanse, które były, z drugiej strony z ZUS-u ulga w opłatach, która nam też bardzo pomogła. Plus myślę, że taki własny rozsądek, dbałość bardzo duża o właśnie o tą higienę i też taka zasada, że nikt z katarem nie przychodzi ani do pracy, czyli pracownicy dbają o to, ale też nie przyjmujemy nikogo zakatarzonego i dzięki temu myślę, że jakoś udało się to w miarę bezpieczniej, w miarę bez większych takich przerw przetrwać.
I oby tak było dalej. Miejmy nadzieję, że szybko nam zagrożenie minie. Ja bardzo dziękuję za rozmowę i wizyty w studio. Naszym gościem była pani Ludmiła Bogalska, prezes Stowarzyszenia Aktywni w Białymstoku. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.